Kochani, ja dzisiaj chciałabym troszeczkę kontynuować, nawiązując do nauczania, które mieliśmy w tym tygodniu, gdzie gościliśmy takiego nauczyciela z Wielkiej Brytanii, Keitha Jenkinsa. Wiem, że nie wszyscy byliście na tych wykładach, wiem, że nie wszyscy byliście oba wieczory. Ja osobiście trochę po pierwszym dniu byłam lekko rozczarowana i tak nie do końca wiedziała właściwie, nie widziałam klarowności tego nauczania, ale drugi dzień uważam był takim wielkim wyjaśnieniem i było wiele, wiele bardzo cennych rzeczy powiedzianych tego drugiego dnia na temat pokuty, na temat świętości, na temat słuchania Boga. I chciałabym się najpierw zapytać, czy ktoś z Was coś wziął z tego nauczania i coś Was dotknęło, coś Was poruszyło, coś jakieś światełko się zaświeciło? Okej, widzę parę rąk. I czy moglibyście tak chwileńkę zatrzymać się i pomyśleć, przypomnieć sobie może, co takiego Was, co Was tak pobłogosławiło i czy moglibyście się tym króciutko podzielić dosłownie?
Ja myślę, że tą bardzo fajną myślą tknęło to, żeby ten umysł swój, te swoje myśli sprawdzać, bo naprawdę umysł ucieka i widzę, że takie przemienienie umysłu to w ogóle mnie bardzo mocno dotyka i to jest taki przewodni jakby teraz myśl mojego życia, że kiedy my badamy swoje myśli, umysł jest maszyną, która nie rozróżnia bodźców prawdziwych od nierealnych. On po prostu rejestruje, to jest czysty komputer i polega to na tym, że są połączenia elektryczne w mózgu. I nowe połączenie, czyli kiedy uczymy się czegoś nowego, polega na tym, że białeczko się przyłącza do neurona, pyk, płynie prąd. Koniec. Teraz tak, myślisz ileś razy w jakiś sposób i to jest tak jak z drogą. Często używana ścieżka staje się coraz szersza, czyli ten prądzik jest coraz stopniowo coraz większy. Chodzi teraz w całym jakby naszym życiu o to, żeby te niepożądane prądy osłabiać, a te pożądane wzmacniać. I kiedy podejmujemy decyzję, to ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale jak ktoś się dłużej nad tym pomyśli, to jest prawda. Jeżeli mamy do wyboru jakąś decyzję i jeden prąd tam ma powiedzmy te ileś tam mikro jakiś tam, a drugi na przykład ma kilkanaście, a drugi ma tylko 2-3, to jest może zabawne, ale my wybierzemy ten mocniejszy prąd, on nami pokieruje. Umysł tak działa, on jest po prostu maszyną. I teraz ja bardzo mocno przeżywam to, że władza często, albo różne media, czy reklama polega na tym, że wytwarza się nam w umyśle te prądy. Umysł nie rozróżnia, że ta reklama ładowana nam kilkanaście razy dziennie wytwarza nam i później wchodząc do sklepu, my się zachowujemy trochę jak te roboty. Tym napięcia nami rządzą. Ja to mogę teraz obserwować u nas w pracy, kiedy poszła reklama o Roundup w żelu. Roundup w żelu jest nie do dostania w żadnym sklepie, a jak się pojawia, to na 2 godziny. I to nie są żarty, nie? I ludzie często też to wykorzystują. Media są... Ja uważam, że media jest bardzo taka rzecz, która kreuje nasze myślenie. On programuje nasz umysł. Ja myślę, że też szatan ma swój program, jak zaprogramować nasz umysł, żebyśmy czynili jego wolę. I tak samo Bóg mówi do nas, przemieniajcie swój umysł przez Słowo Boże. Myślę, że na tym polega ta przemiana, że my po prostu przestajemy myśleć w jakiś sposób, zaczynamy myśleć w jakiś nowy sposób. Nasz umysł zaczyna być, tak jak mówią wszystkie takie nauczania o zdobyciu sukcesu, że zamienić wręcz w nawyk, czyli kiedy coś sobie wytworzymy już jako pewną wiedzę i czynimy to jeszcze, to staje się to w naszym umyśle już automatem. I tak samo wierzę, Pan Bóg nakazał robić pewne rzeczy w Starym Testamencie Żydom. Ja osobiście wierzę, że w 1000-letnim królestwie niektóre z tych rzeczy będziemy, wrócimy do tego, że Pan Bóg nie zmienia swoich planów i że pewne rzeczy będziemy robić po to, żeby wytworzyć w naszych umysłach umysł Chrystusowy. I ja wiem, że ja tak trochę odbiegam. W poddaniu takich myśli, które poddawaniu tych swoich myśli z tego swojego umysłu pod taką prawdę Bożą. To bardzo mnie ważne.
Tak, amen. Dzięki za tą lekcję w neurologii. prosimy dalej.
Mnie bardzo dotknęło to porównanie między prawdziwym a prawdą i tym, że możemy mieć nawet dużą wiedzę i prawdziwą wiedzę, znać pewne fakty, znać Biblię, znać prawa Boże, a jednak brakuje nam czegoś, co powoduje, że to wszystko nie działa. I to zrozumienie tego, ta pokora, że nie jesteśmy doskonali, że nasze zrozumienie, nasze poznanie jest cząstkowe, właśnie budzi takie pragnienie totalnego zaufania. I on o tym mówił, co wynika też z miłości, z doświadczenia tego, że Bóg jest dobry, że nas kocha, że chce dla nas dobrych rzeczy. I stąd to on na pewno we mnie wzbudził takie pragnienie, że Panie, rzeczywiście chcę Cię słuchać. To, że mnie to ujęło, że on jakby słyszy natychmiast odpowiedź od Boga, że nieustannie ma dialog z Bogiem. Jest to coś takiego niezwykłego. I właśnie ta jego postawa pełna miłości, on dał taki nam przykład, że jak idzie do sklepu wybrać marynarkę i idzie z żoną, to pyta żonę, jak wyglądam. I on w taki sposób postępuje z Panem Jezusem i ma taką relację z Duchem Świętym, że właściwie wszystko, co dotyczy jego, nie ze względu na to, bo ja myślałam chyba w dużej mierze, wiązałam pytanie Boga z takimi ważnymi decyzjami w życiu, albo z czymś, co wyznaczy kierunek, czy ma wpływ na innych ludzi. A chodzi o to, żeby po prostu być i jakby rozumiem, że Pan Jezus chce z nami być w takich prostych rzeczach. Ale właśnie chyba najbardziej to mnie dotknęło, że gdy zrozumiemy, że nie wiemy wszystkiego, to musimy pytać. I to zaufanie, to poddanie powoduje, że Bóg po prostu chce nam udzielać odpowiedzi.
A ja się zaczynam nawracać po tym nauczaniu, którego usłyszałem, słuchajcie, bo to myślę, że przynajmniej od 5, a może od 10 lat było to najważniejsze, co słyszałem w życiu, bo zgrzeszyłem myślą 10 lat temu i tkwiłem w tym przekonaniu do momentu, kiedy nie powróciłem do tego myślenia, które jest w Biblii i które jest prawdą. Bo ja tego człowieka słyszałem 15 lat temu, tylko nie byłem jeszcze gotowy, żeby przyjąć tą najprostszą na świecie prawdę, że Bóg mówi do nas i że warto Go słuchać. I siedziałem na sali z takim głębokim przekonaniem i doświadczeniem i guzami na głowie, że nie słuchałem Boga, bo mój grzech polegał na tym, to jest, słuchajcie, naprawdę strasznie poważna sprawa. Brzmi trywialnie i jakbym miał kilkanaście lat, czy kilkanaście lat temu, jakby to było, jak słuchałem tego człowieka, to przyjąłem to, co mówił, ale kilka miesięcy później jakaś taka szatańska myśl mi wlazła do głowy, że dojrzały chrześcijanin to jest człowiek, który potrafi sam podjąć decyzję i nie potrzebuje pytać Boga o jakieś drobiazgi pod tytułem co zjeść albo jak się ubrać. I mój grzech polegał na tym, że tak jak w małżeństwie, w którym są na przykład ważne i mniej ważne decyzje i nie trzeba pytać męża o ważne decyzje, czy są takie, że że mniej ważne decyzje, że potem już właściwie nie ma ważnych. I podobnie było, przepraszam wszystkich, których mógł ten dowcip dotknąć, ale w mojej relacji z Bogiem zaczęło tak być, że zaczęły być mało ważne decyzje, a potem właściwie większość decyzji stała się decyzjami, które podejmowałem sam. I w związku z tym, że byłem dojrzały, to nie potrzebowałem słuchać Boga. Najgorsze diabelstwo, które mnie spotkało w życiu. I na pierwszym dniu, który był może słabszy, bo nie słyszałem drugiego dnia, zrozumiałem, że po prostu jestem grzesznikiem tak potwornym, nie wiem, tak, rozumiecie, w fundamentach, najbardziej podstawowej rzeczy po prostu grzeszyłem. Aż mi trudno o tym mówić, ale jeżeli fundament się postawi w miejscu, to cała budowla się zawali. I właśnie miałem takie poczucie, jak słuchałem tych prostych rzeczy, które wiele razy czytałem i które już słyszałem wcześniej, że ja się strasznie pomyliłem w życiu przez wiele lat. I to proste nauczanie sprowadziło mnie do takiego momentu, w którym właśnie odwróciłem się i zaczynam iść po prostu w zupełnie innym kierunku. Bo pytanie Boga jest strasznie mądre. Jak ja, wiecie, prowadziłem restaurację, dowiedziałem się o różnych rzeczach, które się dodaje albo nie, to pytanie o to, co zjeść, jest bardzo ważne. Jak zacząłem być trenerem, to zrozumiałem, że to, jak wyglądam, ma kluczowe znaczenie. Czerwone sznurówki w butach, czerwony albo niebieski krawat na debacie prezydenckiej. To są rzeczy, za które się płaci dziesiątki tysięcy i one są tego warte w niektórych sytuacjach. A ja byłem taki dojrzały i mądry, przemądrzały, że nie musiałem pytać Boga o takie proste rzeczy. Ja po prostu wiedziałem i zebrałem owoce. I niestety, tak. Moja żona ukochana się bardzo cieszy z nawrócenia męża. Natomiast ja przeżywam ogromny dramat, który jest ku upamiętaniu i mam nadzieję, że jak się nawróciłem, to już będę szedł do końca życia prostą drogą. Ale było to naprawdę bardzo ważne spotkanie dla mnie. Naprawdę.
Bardzo, bardzo mocne, co mówisz, i bardzo poruszające. To jest przecież jak serce człowieka jest tak poruszone do pokuty, to jest wielka rzecz. To jest wielka rzecz. To jest, bo to zmienia życie, to zmienia nasz kierunek. I Robert, wielki szacunek i podziękowanie dla Ciebie, że otworzyłeś swoje serce przed nami, żeby się tym podzielić, bo po prostu to nie jest zawsze tak łatwo. To nie tak łatwo nam przychodzi nawet sami sobie coś uświadomić, a potem jeszcze powiedzieć to i przyznać się przed innymi. Ale wiem, że to się Bogu podoba, więc niech Pan Bóg Cię utwierdzi na tej drodze.
Jak Małgosia, pierwszy dzień tak jakoś potrzebowałam chyba rozgrzewki. Drugi dzień był dla mnie za to bardzo dużo rzeczy. Wzięłam, ale kilka takich perełek. Między innymi nowością było dla mnie, on tak rzucił pierwszego dnia, że inaczej słyszymy głos Ducha Świętego, a inaczej Pana Jezusa. No i to było dla mnie takie, rzeczywiście zaczęło to we mnie pracować. To ten Duch Święty, który delikatnie nas prowadzi, a Jezus, który mówi pójdź za mną, jest mocniejszym. Ale może troszkę podobnie jak Robert, też zobaczyłam, że miałam taką właśnie ta dojrzałość. A on powiedział, że on co wieczór pokutuje. No i to mnie przytrzymało. Bo ja pokutując, ja nie pokutuję co wieczór. Rzeczywiście jak widzę coś, że gdzieś jest nie halo, to staram się. Ale no wiemy jak żyjemy, ta nasza sprawiedliwość, nasza ocena i też mówił o grzechach, których jesteśmy świadomi i które popełniamy nieświadomie. Ja wiem, że niektórzy ludzie względem mnie, i każdy chyba tak powie, nieświadomie mogą sprawić mi przykrość i sprawiają mi. I czasem jak mnie to bardzo boli, no to wtedy idę i rozmawiam. Nie, i powiem, Gosieńka, ja wiem, że ty nieświadomie, ale wtedy powiedziałaś to i to i było mi przykro. No i Gosia o dobrym sercu mówi, Zosia, przepraszam, absolutnie nie chciałam. I myślę, więc tak samo ja mogę nieświadomie ranić mojego ojca. I chciałabym, żeby powiedział to i to nie było, żebym mogła przeprosić. I właśnie ta pokuta wieczorna, to tak jak rozmawialiśmy kiedyś o tym uwolnieniu, że czy twoi przodkowie to robili, czy nie, to tak jak się kąpiesz, to wszystko sobie myjesz. A nie o ręce już byłem, to rąk nie myję, nie? Tylko cały. Myślę, to rzeczywiście chciałabym. Chcę to wziąć, aby co wieczór, kiedy rozmawiam z Panem, przyjść do takiego miejsca no oczyszczenia, uniżenia, pokuty.
Znaczy od tego, że właśnie ja potrzebowałam, byłam też w takim miejscu, gdzie byłam świadoma tego, że coś utraciłam. Tak jak wtedy składałam świadectwo, kiedy tutaj byli ci Amerykanie i tak dużo rzeczy we mnie zaczynało odżywać. Tak właśnie wiem, że gdzieś po prostu jakby straciłam to. Straciłam właśnie tą taką bliską mnie z Bogiem i takie poczucie właśnie, że jestem w miejscu królestwa, że nie dopuszczam do siebie wroga, tak jak on tam na tym drugim wykładzie trochę o tym mówił na ten temat. I ale jakby, nie wiem, potrzebowałam po prostu czegoś, co mnie jakoś tak znowu popchnie. I Bóg kolejny raz w swojej łasce właśnie przesyła kolejnych ludzi.
I tym razem to było takie niesamowite, dlatego że ja nawet nie znając tak naprawdę tego człowieka, kim on w ogóle jest, też tam parę zdań przeczytałam w internecie, niewiele, to tylko jadąc do domu i wiedziałam, że oni są u mnie po prostu w domu, na mnie po prostu już spadł jakiś taki właśnie duch pokuty, że ja zaczęłam tak szlochać, po prostu taką poczułam po prostu sobie taki właśnie ciężar grzechu, na zasadzie takiej, że ja bardzo zobaczyłam, jak bardzo mnie to boli, bo mnie to oddziela od Boga, że dopuściłam różne rzeczy w swoim życiu, które zakłóciły mi po prostu taką bliską więź z Bogiem. I ja sobie pomyślałam, Boże, jakie ty człowiek myśli, że masz czegoś, nawet nie znam, nie widzę, tylko ja do domu już coś takiego czuję, o co chodzi. I na pierwszym spotkaniu naprawdę dużo rzeczy Bóg właśnie do mnie mówił i też mnie poruszyło to słowo o tej prawdzie, co jest prawdziwe, a co jest prawdą. I Biblia też mówi o tym, Jezus mówi, że ja jestem prawdą, ja jestem drogą, prawdą i życiem i On jest tą prawdą. Tak naprawdę bez Jego, bez więzi z Nim nie możemy dojść do poznania prawdy, mimo że możemy znać jakieś właśnie prawdziwe fakty. I co mnie tak właśnie bardzo dotknęło w tym kazaniu, szczególnie właśnie na też ten drugi dzień, nie mówiąc o tym, że właśnie jak on, po prostu jakoś taką miałam w ogóle też taki sen, jak właśnie oni byli u mnie w domu, że Pan mnie oczyszcza, taki związany z toaletą, co często jest właśnie znak, symbolem takiego oczyszczenia. I naprawdę czułam, że po prostu taka Boża obecność przyszła jakoś tak, że mi było łatwiej jakby wszystko rzeczy oczyścić po prostu w moim życiu. I w czasie wykładu ja po prostu nawet jeżeli jakieś fakty słyszałam, wiedziałam, to Bóg jakby po prostu w moim sercu pokazywał mi konkretne rzeczy w moim życiu, które chcę, żebym zmieniła. I bardzo mocno mnie poruszyło Jego świadectwo, z którym ja się tak trochę mogę w jakimś sensie utożsamić, kiedy On powiedział, że jak On tak właśnie za Bogiem zaczął iść i właśnie już widział, że tam dużo znajomych gdzieś tam na jakichś szkołach biblijnych, misjach czy coś, a On cały czas drogi takich miejsców pokuty, że ciągle chce iść dalej, ale widzi kolejny grzech i nie może dalej i jakby się cały czas próbuje i idzie i mówi, czemu mam taką męczącą drogę po prostu. A jakby Pan właśnie i przez usta kogoś i sam to potwierdził, że bo Ty chcesz mnie lepiej znać i nie ma jakby innej drogi po prostu niż właśnie przez pokutę. I mnie to też bardzo dotknęło, dlatego że właśnie też się czasami tak czuję, Boże, że ja cały czas tylko pokutuję i tak mi głupio, że chcę iść i tak już jest fajnie, a potem znowu coś i tak cały czas, ale też właśnie uświadomiłam pewną rzecz, tak, znaczy to też było takie świeże dla mnie, to porównanie z tym drzewem, kiedy on mówił, że właśnie złego drzewa rosną złe owoce i kiedy widzimy właśnie owoce, te złe, to możemy jakby się im przyjrzeć, zobaczyć, jakie one są jakby tak obrzydliwe, pozwolić sobie też właśnie tak jakby na ten właśnie taki Boży smutek, że ja tego nie chcę, że jestem na tyle zdeterminowana i proszę o Bożą łaskę, żeby wykorzenił po prostu te korzenie z tego złego drzewa, które wydają złe owoce w moim życiu.
Pan Bóg coś cennego, ważnego chciał nam powiedzieć i jeżeli nawet miałam jeszcze jakieś wątpliwości co do tego pierwszego dnia, to już po tym drugim dniu wiedziałam, że o nie, Pan Bóg tutaj naprawdę chciał z nami coś zostawić, coś ważnego powiedzieć, coś zasygnalizować i nie chciałabym tak dzisiaj też właśnie przejść do porządku dziennego, że jak idziemy dalej, no to zostawiamy, teraz bierzemy inny temat. Myślę, że warto jest przyjrzeć się właśnie temu, o czym nasz gość nauczał i właśnie jak cenna jest pokuta, jak wartościową rzeczą jest pokuta, jak dla nas zbawienną rzeczą. I to nie taka właśnie raz na jakiś czas, jak się przyłapiemy na jakimś takim naprawdę wielkim upadku, ale takie właśnie codzienne oczyszczanie, codzienne nasza droga uświęcenia i żebyśmy się przyjrzeli temu. I wiecie, zaczęłam właśnie zastanawiać się ze Słowa Bożego,
patrzeć przez pryzmat tego, czego nauczał apostoł Paweł w Nowym Testamencie, w listach, co mówił Pan Jezus i co jest powiedziane dla Kościoła, dla nas, jakby w tym właśnie temacie, żeby to zobaczyć właśnie z takiej perspektywy nauki apostolskiej. I zobaczyłam, że naprawdę Biblia bardzo wyraźnie mówi nam, że my musimy się mieć na baczności. Kościół jest wzywany do drogi uświęcenia. Że to nie jest coś takiego, że my po prostu w pewnym jakimś etapie naszego chrześcijaństwa możemy powiedzieć, no właściwie teraz tak oczyściłem swoje życie już z takich tam jakichś większych rzeczy i teraz to my tylko tak chodzimy do kościoła i takim sobie żyjemy, po prostu mamy swój jakiś styl życia, ale nie uważamy, że właściwie my już tam specjalnie nic nie musimy. Porównujemy się czasami do innych i to jest bardzo zgubne, że wydaje mi się, no jest, lepiej żyję może niż mój sąsiad, takich i takich rzeczy nie robię. I wydaje nam się, że nasze życie jest w porządku. Ale to nie tak Bóg mówi, że mamy patrzeć na nasze życie. Ani nie porównując się do Kowalskiego obok i myśleć, że no lepiej postępuję, więc jestem okej. Ani nie porównując się do drugiego człowieka, ani jedynie co my możemy, jeżeli mamy się porównywać, to do naszego świętego Ojca, bo Biblia wzywa nas i mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Biblia mówi nam, że jako dzieci umiłowane bądźcie takimi jak wasz Ojciec, bo on jest święty i to jest nasz jakby wzór, to jest to, do czego się porównujemy czy na co patrzymy, to na naszego właśnie świętego Tatę i jako jego dzieci mamy być tak, jak on, list do Efezjan mówi o tym, 5 rozdział i 1 werset: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Więc patrzymy na Niego, czy ja Go dobrze naśladuję. I tylko jeżeli mamy się porównywać, to do naszego Ojca. Jego naśladować. Bądźcie więc naśladowcami i chodźcie w miłości. Więc jakby to są rzeczy, które nam wyznaczają kierunek. Być jak Bóg. Więc patrzymy, czy to było jak Bóg? Czy zareagowałem na wzór mojego taty, na wzór mojego ojca? Czy to było takie święte zachowanie, jak mój ojciec mi pokazuje? Wiemy, że Pan Jezus powiedział: ja przyszedłem pokazać wam ojca. Kto mnie widział, widział ojca, więc patrzymy na Pana Jezusa. Czy Pan Jezus by tak się zachował? I to jest to, do którego, to jest ten obraz, to jest ten wzór, to jest ta osoba, do której nasze życie przykładamy i chcemy jakby no, dopasować, dorównać, tak, naśladować. Więc tutaj i kiedy się będziemy patrzeć na Niego i swoje życie do Niego przyrównywać, to zawsze zobaczymy jeszcze coś i Duch Święty zawsze nam wskaże jeszcze coś, co w naszym życiu możemy udoskonalić, uświęcić. Zawsze tak będzie i będziemy do tego nieustannie dążyć, ale to dążenie w nas jest właśnie tym, co Bóg chce widzieć. List do Hebrajczyków wzywa nas, żebyśmy dążyli do uświęcenia i nawet mówi, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Czyli bez tego świadomego, bo to musi być świadomie robione, dążenia nikt nie ujrzy Pana. I wiecie, bardzo jest to takie otrzeźwiające, jak się zastanowimy właśnie nad tym, że Kościół jest wezwany, jesteśmy wezwani do takiego nieustannego uświęcania. I ja kiedyś pamiętam swego czasu, zaczęłam poddawać w wątpliwość takie nauczanie, które bardzo powszechnie krąży globalnie w Kościele, że jak człowiek przyjmie Jezusa, to ma już pewność zbawienia i jest zbawiony na 100%, czy po prostu może już spać spokojnie, jego zbawienie jest na 100% zapewnione. Powiem wam, że jak zaczęłam się przyglądać temu, jak zaczęłam podważać to w moim własnym sercu, jakby czy naprawdę tak jest, czy na pewno tak jest, czy na pewno my możemy po prostu jakby spocząć na laurach, bo kiedyś wyznałem Jezusa jako swojego Pana, przyjąłem Go jako Zbawiciela, przyjąłem chrzest i no więc teraz staram się, no staram się, jakoś tam nie wychylam się, chodzę do kościoła, ale jakby na jakiej podstawie my mamy tą pewność? Ja wierzę, że ta pewność jest wtedy, kiedy wiemy, że trwamy w Chrystusie. I zaczęłam sprawdzać Biblię i zaczęłam też odnajdować fragmenty, widzieć fragmenty, które mówią, zresztą nasz gość też przytaczał, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. Sam Pan Jezus to powiedział. I znowu Pan Jezus, zobaczmy w Ewangelii Jana fragment z 15 rozdziału, który bardzo jest nam dobrze znany, bo to jest fragment, który mówi o krzewie winnym. Ale nie wiem, czy my się zatrzymujemy i zastanawiamy się nad takimi słowami Pana Jezusa, gdzie On na przykład powiedział i to mówi, jakby kieruje te słowa do tych, którzy uwierzyli w Niego, do tych, którzy stali się wiatroślami, bo już pierwszy werset mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, ojciec mój jest winogrodnikiem i dalej drugi, każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Na przykład słyszycie te słowa? Ojciec każdą latorość, która nie wydaje owocu, odcina. Każdą latorość, czyli ten, który... Latorość to jest to, co wyrasta z Pana Jezusa. Latorość to jest to, co zaczyna się od Pana Jezusa. Tak, On jest krzewem winnym. Latorość wyrasta na tym krzewie. Więc to jest ktoś, kto Jezusa przyjął i z Niego zaczyna rosnąć. I Pan Jezus mówi, słuchajcie, mnie takie słowa zaczęły dotykać, że Pan Jezus mówi o Ojcu, że Ojciec mój jest winogrodnikiem, każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Odcina. Czyli ta latorość już nie ma dostępu do, już nie bierze, nie czerpie sobie, jest odcięta. Ta, która wydaje owoc, jest oczyszczana. I to jest to, co mam nadzieję, jakim każdy z nas jest w miejscu. Ufam tak, że trwamy w Panu, ale jesteśmy oczyszczani. I to jest to, co Bóg chce w naszym życiu robić i w życiu każdego wierzącego, że jesteśmy przez Ojca, przez winogrodnika oczyszczani. Wydajemy owoc, ale żeby wydawać jeszcze obfitszy owoc, musimy być oczyszczani. I to jest proces, który powinniśmy zaakceptować, poddać się. Może nie jest to przyjemne. I wiecie, to jest też to, coś, co mi uzmysłowił brat Keith, jak był w tym tygodniu. Właśnie, że to są rzeczy, które nie uznajemy i nie są, jakby nie uznajemy, bo nie są takie, bo nie przynoszą nam takich miłych odczuć, jak on mówił sporo o tym Bożym smutku. Że to nie są takie emocje, które my robimy. A świat nas chce trochę wpędzić w takie rzeczy, że jeżeli czegoś nie lubimy, jeżeli coś nie jest przyjemne, to te rzeczy jak najkrócej niech trwają, albo w ogóle najlepiej je jakoś ze swojego życia odsuwać. Ale to jest zdrowe i to jest dobre, żebyśmy nawet rzeczom, które nie są przyjemne, poddawali się. I ten Boży smutek, który nie jest rzeczą i odczuciem i emocją taką miłą dla nas, ale jednak jest dla nas dobry, pożyteczny, zdrowy, zbawienny. I tu jest też mowa o tym procesie, który jest dla nas zbawienny. Że Ojciec, który jest winogrodnikiem, oczyszcza każdą latorość, która owoc wydaje, ale oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Więc my po prostu musimy wyrobić w sobie takie nowe, nie wiem, impulsy w naszym mózgu, jak to Tomek nam dzisiaj mówił, nowe ścieżki, żeby zacząć lubić. Zacząć lubić rzeczy i patrzeć na nie jako takie dobre dla mnie. Wiecie, tak jak nie wiem, jak przestawialiście się kiedyś na zdrowszą dietę, ja kiedyś pamiętam, jak w młodości zaczęłam interesować się, bo zobaczyłam, że przybywa kilogramów i w sensie, no coś z tym trzeba zrobić i zaczęłam czytać o zdrowym odżywianiu i pamiętam, jak właśnie zaczynałam odkrywać, co jest dla mojego organizmu dobre i zbawienne i oczyszczające i w ogóle i właśnie nie przydaje tych kilogramów, to zobaczyłam, że rzeczy, których ja nie lubię jeść, że ja powinnam je jeść. Między innymi dużo zieleniny, pietruszki i tak dalej. I wiecie, na początku ja to zaczynałam jeść, bo wiedziałam, że to mi jest potrzebne, ale to nie było przyjemne dla mnie. Ale po jakimś czasie ja polubiłam te rzeczy. Ja dzisiaj lubię pietruszkę, już nie dzisiaj, ale już od lat. Od nawet dziesiątek lat powiem już, bo to już tyle lat minęło. Ja lubię te rzeczy, ja lubię szpinak, ja uwielbiam warzywa wszystkie zielone, ja lubię te rzeczy, ale wiecie, ja się nauczyłam, po prostu przestawiłam swoje myślenie i trochę tych impulsów właśnie z kilku, było kilkanaście, teraz jest kilkadziesiąt i te impulsy już mocno działają, że ja teraz jak mam na stole właśnie wybór rzeczy różnych tłust, opływających w tłuszcz i tak dalej, że ja będę sięgać, ja spróbuję wszystkie surówki, jakie szef kuchni poda, po prostu ja już lubię te rzeczy, one mi już smakują teraz. I też wiem, że są dla mnie dobre, a będę unikać tego, co wiem, że potem się źle czuję i że to nie jest dla mnie dobre. Ja to już robię świadomie. Ale wiecie, tak samo z duchowymi procesami. Z tymi duchowymi procesami. My powinniśmy, jak wiemy, że to jest dobra Boża droga, że to jest dla nas zbawienne, że to wyda owoc nie tylko w tym życiu, bo będziemy bardziej owocować dla Jezusa w tym życiu, będziemy lepiej znać Boga, będziemy lepiej słyszeć głos Boży, więc to będzie dla nas i w tym życiu już pożyteczne, ale także wiemy, że to będzie także nagrodzone później w przyszłości. I zaczynamy nasze myślenie po prostu kierować na to, żeby poddawać się tym Bożym procesom, żeby cieszyć się, zatrzymać się i cieszyć się, powiedzieć, tak, to jest dobrze, nie będę się spieszył z tego miejsca oczyszczenia, nie będę uciekał z tego miejsca oczyszczenia. Coś Bóg do mnie mówi, coś może nie przez jakąś sytuację, może nawet przez kogoś, tak jak psalmista mówił, kiedyś Dawid tam mówił, że kiedy sprawiedliwy mnie karci, jest to łaska, jest to jak cenny olejek na mojej głowie, przed którą nie będę się wzdrygał, czyli nie będę uciekał. Dawid miał, właśnie on wyrobił w sobie takie podejście, że jak sprawiedliwy mnie karci, jak święty mnie karci, jak kaznodzieja, jak pastor, jak nauczyciel, jak słowo, które słyszę, jak książkę, którą czytam, jak Biblię, którą czytam, jak przychodzi to karcenie, czy ze strony mojego może brata, siostry, męża, żony, kogoś bliskiego, z kogoś z domowników, może szefa, może współpracownika, jak sprawiedliwy mnie karci, jest to łaska, jest to jak cenny olejek, przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie. On wyrobił sobie, on nawet o tym mówił, ja taki jestem. Nie będę się wzdrygał, będę to cenił, bo jest to dla mnie dobre, jest to dla mnie zbawienne. Ja myślę, że to są takie postawy, które są zdrowe dla nas, wiecie? Może nie są takie, może to nie jest taki lizaczek, taki słodki cukiereczek dobry, ale to jest dla nas zdrowe. To jest ta pietruszka, to jest ten szpinak, to jest ta dobra postawa, która po prostu dla naszego duchowego życia, dla naszego chrześcijańskiego życia, dla naszej relacji z Bogiem jest dobre, żebyśmy nie brali takiej postawy obronnej. Nie, ja taki nie jestem. Zaraz jak mi siostra, brat zwrócił uwagę, czy ktoś, żebyśmy nie drgali się, nie zbraniali się, ale pochylili się nad tym. Może Bóg coś do mnie mówi. Może jest w tym prawda. Jeżeli Bóg chce mnie przez tą sytuację, przez tą osobę, przez to kazanie oczyścić, to czyń to, Ojcze. Ty jesteś winogrodnikiem. Ty oczyszczasz każdą latorość, która owoc wydaje. Bo chce wydawać obfitrzywód. I dalej też w tym samym rozdziale. Słowa Pana Jezusa, słuchajcie. A propos tego zbawienia na zawsze, na wieki, pewności zbawienia. Pan Jezus mówi w 6 wersecie, Jana 15:6. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Słuchajcie, czy to jest mowa do wierzących ludzi, którzy byli kiedyś latoroślami, ale nie trwali w Panu? Skoro Pan Jezus tak mówi, że latorośl może nie trwać w Nim i zostaje wyrzucona, jak zeschnięta latorośl. I taka latorośl odcięta, zeschnięta, jest zebrana i wrzucona w ogień, gdzie spłonie. Ja naprawdę dzisiaj mam inną teologię. Nie jestem przygotowana, żeby wam to dzisiaj wyłożyć, bo nie pod tym kątem chciałam też mówić to słowo. Ale dziś wierzę, że człowiek, który kiedyś raz przyjął Jezusa, to jest samo to, że kiedyś przyjął, wcale nie gwarantuje mu zbawienia. Bo Pan Jezus powiedział, że jeśli nie trwa we mnie, zostaje wyrzucony precz i takie wrzucają w ogień. Że można utracić. Że warunkiem naszego pewności, naszego zbawienia jest to, na ile trwamy w Nim. Na ile trwamy w Nim. I wiecie, wierzę, że bardzo słuszną rzeczą jest, że my się cieszymy naszym zbawieniem. Że my należy się z tego cieszyć. I możemy tańczyć, i możemy kasać, i możemy się cieszyć. Ale też prawdą jest to, o czym nasz brat nam przypomniał w środę, że mamy nasze zbawienie sprawować z bojaźnią i z drżeniem. Jedno i drugie jest prawdą. Cieszymy się zbawieniem, nie zasłużyliśmy na to, dostaliśmy to po prostu w darze z łaski przez wiarę. Otrzymaliśmy to, nikt na to z nas nie zapracował, nie zasłużył. Swoimi ani uczynkami, ani swoimi zabiegami, staraniami nie zarobiliśmy na zbawienie. Nikt z nas, niczym co zrobiliśmy sami, to jest dar Boży. I możemy z tego względu możemy się tym cieszyć i radować i po prostu naprawdę tańczyć każdego dnia, że to zostało nam darowane, zbawienie zostało nam darowane. Ale z drugiej strony Słowo Boże też mówi, żebyśmy sprawowali to zbawienie. Nie, że otrzymaliśmy, mamy je sprawować. To jest jeszcze raz Filipian 2:12. Przed umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali, czyli to jest jakby taki cel dla nas, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Abyście się stali. To jest dla nas ten cel. Zmierzamy w tym kierunku, żeby się stać nienagannymi i szczerymi, bez skazy. Więc zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem sprawowane. To znaczy, że Bóg wzywa nas, żebyśmy się po prostu zawsze pilnowali, mieli na baczności, żebyśmy byli czujni. Żebyśmy nie lekceważyli, nie mówili sobie, ja już mam zbawienie i po prostu mam swój styl życia i tak żyję. Bo możemy się nie spostrzec, kiedy zostaniemy gdzieś, nasze sumienie zostanie gdzieś zatwardzone w jakiś sposób, możemy zostać zwiedzeni, jeżeli nie jesteśmy czujni. To jest zdrowe dla nas, żebyśmy mieli nieustanną taką postawę właśnie bojaźni przed Bogiem, drżenia przed Nim, sprawowania tego zbawienia. Też są inne fragmenty skierowane do Kościoła, które nas nawołują do takiego właśnie też to, co Zosia mówiła, takiej codziennej pokuty, codziennego oczyszczania. Na przykład mamy fragment w pierwszym liście do Koryntian, gdzie czytamy o Wieczerzy Pańskiej. I jesteśmy wezwani, jest takie wezwanie do Kościoła, do zbawionych ludzi, do wierzących ludzi, do ludzi wierzących w Jezusa, do ludzi gromadzących się w Kościele. Jest takie wezwanie dla nas od wiersza 28. A propos właśnie przyjmowania wieczerzy. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu słabych i chorych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Ten fragment mówi o tym, że jeżeli wierzący człowiek, chrześcijanin, nie osądza samego siebie, to podlega Bożemu sądowi. Bóg chce najpierw, jego pierwszym zamysłem jest to, żebyśmy robili to sami. Więc Bóg daje nam czytać swoje słowo, żebyśmy konfrontowali nasze życie, sprawdzali nasze życie jak w lustrze. Słowo Boże nazwane jest takim lustrem. Mamy się w nim przeglądać, mamy się w nim przejrzeć. Czy moje życie, czy ja żyję tak, jak Słowo Boże mnie uczy, tak jak Biblia mnie naucza. Mamy się przeglądać w tym słowie. I ono ma nas najpierw tak jakby konfrontować. No widzisz, tu czytamy to i Słowo Boże do nas, po prostu Duch Święty nas przez to słowo jakby konfrontuje i pokazuje. I to jest ten jakby pierwsza droga, którą Bóg chce używać. Że przez Słowo Boże jesteśmy oczyszczani i już po prostu korygujemy swoje życie. Bóg też używa, daje nam i inne rzeczy. Daje nam oczywiście Ducha Świętego, który jest w nas i do nas komunikuje nam rzeczy w naszym życiu, mówi do nas, mówi też przez innych ludzi, napomina nas przez innych ludzi i czasami nas też ostrzega i to jest też kwestia, która mnie poruszyła właśnie w tym środowym kazaniu, gdzie brat Kich mówił o tym, że czasami Bóg się nam przeciwstawia, bo czytamy, że Bóg pokornym daje łaskę, ale pysznym się przeciwstawia i czasami jest tak w naszym życiu, że my czujemy jakiś opór, jakąś ścianę, jakąś barierę, przeszkodę i modlimy i jakby przeciwstawiamy się temu jak diabłu, tak? Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. No i my to gromimy, my się temu przeciwstawiamy, my temu stawiamy opór, a to nie odchodzi. I powiedział o tym, że tak może być, że to jest Bóg, który nam stawia opór. Że to On, dlatego, że gdzieś w naszym życiu jesteśmy pyszni, gdzieś Mu się nie poddajemy, gdzieś nie słuchamy Go. I On nam się, Bóg się pysznym przeciwstawia. Jeżeli chodzimy w pysze, nie chodzimy w Jego woli, On się przeciwstawia. I możemy, i czasami to jest też sygnał od Niego, żeby skorygować, żeby sprawdzić, żeby zweryfikować nasze własne życie, nasze postępowanie, nasze serce. Więc ten pierwszy list do Koryntian wzywa nas, żebyśmy niechże człowiek samego siebie doświadcza. I wzywa nas, żebyśmy sami siebie osądzali. Nikt tego za nas nie zrobi. I nie chcemy, żeby inni to robili, prawda? Nie lubimy tego, żeby inni to robili. Więc lepiej dla nas, żebyśmy sami to robili. Sami siebie, swoje własne życie. Oczywiście są rzeczy w naszym życiu, które inni nawet nie wiedzą. Więc tym bardziej musimy to zrobić sami. Tak? Musimy pilnować swojego własnego serca i zaglądać, bo to jest to miejsce, gdzie Bóg wszystko widzi, nasze myśli, nasze motywacje, tam gdzie inny człowiek nie ma dostępu, Bóg ma dostęp, ale Bóg mówi, ja chcę, żebyś ty to zrobił, ja chcę, żebyś ty sam siebie osądził, ja nie chcę ciebie osądzać, bo to będzie ciebie bolało, no to jest tak samo jak rodzice z dziećmi, słuchajcie, no nikt z nas rodziców nie ma przyjemności w tym, żeby karać nasze dziecko, żeby wyznaczać kary, żeby zadawać, bo wiemy, że to będzie bolesne, czy cokolwiek, czy to będzie klaps dla malucha, czy to będzie, że nie wiem, nie dostanie kieszonkowego, czy że nie dostanie deseru, czy cokolwiek. Wiemy, że to on odczuje, że to będzie bolesne dla niego. Nie lubimy tego robić, to nie jest przyjemnością dla rodzica. Rodzic woli, żeby dziecko było posłuszne, ale jeśli nie jest, musi to zrobić. I Bóg z nami też. On nie ma w tym przyjemności, więc On mówi do nas, sam siebie osądź. Sam, ja do ciebie mówię, posłałem moje słowo, masz Ducha Świętego, jesteś odrodzony, masz wrażliwe sumienie, masz odnowione sumienie, sam to rób. Sam się osądzaj. I czasami da nam jakiś sygnał taki napominający, ale jeżeli jesteśmy głusi na wszystko, to tak jak mówi pierwszy Koryntian 11, jeżeli człowiek jest głuchy na słowo, jest głuchy na napomnienie, jest głuchy na Boże jakieś sygnały, to czytamy, że Bóg to robi. Że wtedy człowiek podlega sądowi Bożemu. I to nawet tak wygląda, że niektórzy są słabi, niektórzy są chorzy, a niemało zasnęło, czyli umarli przedwcześnie. Bóg to robi. Inny fragment listu do Hebrajczyków, z kolei Hebrajczyków 12. Też czytamy o Bogu właśnie, który jest Bogiem karcącym, napominającym, strofującym, oczyszczającym nas, te latorośle, które owoc wydają. Najpierw przeczytamy pierwszy werset z 12 rozdziału Hebrajczyków. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy. Biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Więc Znowu tu jest to wezwanie do Kościoła. Wezwanie: oczyśćmy się, uwolnijmy się, zrzucajmy z siebie wszelki ciężar i grzech. Jesteśmy w tym biegu każdego dnia. I on mówi, w tym biegu mamy pilnować tego, żeby zrzucać wszelki ciężar i grzech. To jest nasza powinność, nasza odpowiedzialność, zadanie dla nas. Pilnować nasze życie, żebyśmy, czy żyjemy na wzór Jezusa Chrystusa. I dalej ten sam, w tym samym rozdziale czytamy. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I szósty werset. Bo kogo Pan miłuje, tego karze. Różne wersety mówią, karci, dyscyplinuje i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Jeżeli my nie odczuwamy w naszym życiu tego, że Bóg się rozprawia z jakimiś rzeczami, które są nieboże, niegodne Pana Jezusa, jeżeli my tego w naszym życiu nie odczuwamy, to jest coś w naszym życiu nie tak. Bo owszem, są rzeczy, które my już może nie praktykujemy, tak? Już gdzieś tam dawno, dawno już zostawiliśmy jakieś rzeczy, nie praktykujemy tego. Dzisiaj Bóg mnie już nie osądza z tego, że ja przeklinam, tak? Bo ja już to dawno zostawiłam, ja już nie mam pewnych, czy już nie jakichś nałogów i tak dalej, nie mamy. Może ktoś ma, to Bóg się z tobą rozprawia, na pewno o tym mówi. Bóg się kiedyś ze mną rozprawiał, że ja nadużywałam oglądania telewizji. Ja po prostu miałam nauk. Ja lubiłam się tak wyluzowywać. Po prostu włączyć telewizor, nie myśleć o niczym, po prostu odciąć i tylko po prostu ślepo gapić. Bóg się z tym rozprawiał ze mną, żeby nie robić tego, nie patrzeć tak na ślepo, nie przyjmować tak, a co tam leci, cokolwiek leci, to po prostu oglądam. Bóg się rozprawiał z tym ze mną w mojej młodości, żeby nie robić tego, żeby świadomie zastanawiać się nad czym, co ja oglądam, na co ja patrzę, co ja przyjmuję. Więc, ale może pewnych rzeczy już Bóg nie musi w naszym życiu dotykać, bo się z tym rozprawił, ale cały czas rozprawia się z czymś. Dlatego, że powiedział, że każdą latorośl, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Więc to jest dobre i to jest słuszne i to jest zdrowe, jeżeli czujemy się przez Boga w czymś napominani, strofowani, karceni. To znaczy, że jesteśmy latoroślami, które wydają owoc. I to też znaczy, że jesteśmy synami prawymi, bo z synami nieprawymi jest tak, że właśnie oni są bez karania. On im pozwala, żyjcie jak chcecie. I on ich zostawia w tym stanie, aż przyjdą do opamiętania. I to nie jest dobre, żeby być bez strofowania, bez karania. Bo to znaczy, że już nie jesteśmy synami. Jesteśmy nieprawymi. Więc Bóg Ojciec robi to. On nas strofuje, bo On nas kocha. Bo On nas miłuje. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. I to, myślę, jest coś, co warto jest tak zaprogramować swój mózg na to, żeby zacząć to lubić. Żeby zacząć to, zacząć się po prostu zacząć to cenić jako to coś wartościowego, to karanie, to karcenie, to przycinanie, to formowanie, to oczyszczanie, to Boże smaganie, żeby tak po prostu w swoim sercu i w swoim wnętrzu się nastawić, że to jest dla mnie zbawienne. I myślę, że jeżeli taką postawę w sobie będziemy wypracowywać, to będzie nam to po prostu lżej przychodziło. Łatwiej. Szybciej będziemy reagować na Boże sygnały. Ja pamiętam taki właśnie czas w moim życiu, kiedy właśnie przyłapałam się na tym, że ja codziennie muszę pokutować. Serio, czy ze mną jest coś nie tak? Że po prostu, że ja taka po prostu jestem straszna, grzeszna i tak dalej, że czemu ja ciągle coś widzę u siebie, czemu ja codziennie muszę pokutować. I uspokoiły mnie wersety, kiedy czytałam w psalmie
7, werset 12, który mówi: Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem karcącym każdego dnia. No tak, aha, to jest wszystko w porządku. To znaczy, Bóg robi to, co powiedział, że będzie robił. Jest Bogiem karcącym każdego dnia. I ja każdego dnia to karcenie odbieram, no to jest trudno. To znaczy, że słucham Boga. Więc to jest dobry znak. To jest tak naprawdę dobry znak dla nas, że słuchamy Boga. I to jest pocieszeniem, jeżeli to jest, to znaczy, że Jego głos jest dla nas realny, jest bliski. Więc jest to pocieszające, że my reagujemy na to, co On robi. Bo On karci każdego dnia. Dlatego, że nas kocha. I to nie odbywa się, wiecie, w jakiś taki strasznie dla nas, straszny sposób. To jest często bardzo delikatne. To nie jest jakieś gromy z jasnego nieba, jakieś straszne przeżycia. To nie musi wcale tak być. To może być bardzo delikatne. A jednak, jeżeli mamy wyczulone sumienie, to jednak czujemy ten nieprzyjemny taki sygnał. No, to jesteś nie tak, to jesteś nie w porządku. I reagujemy na to. Więc tak jak już tutaj te porównania były, padały wcześniej do takiego codziennego oczyszczania naszego organizmu, tak jak Kiet mówił, że zdrowo jest, kiedy nasz organizm po prostu każdego dnia się wypróżnia, że to jest zdrowe. I tak jak mamy porównania właśnie jeśli chodzi o tłumaczenie snów, że często, kiedy widzimy siebie właśnie w snach, w jakimś takim właśnie miejscu, w toalecie i tak dalej, że to oznacza oczyszczenie naszego życia, to tak właśnie na tej podstawie dobrze jest każdego dnia pozwolić Bogu. Pozwolić Bogu, by nas przekonywał, by do nas mówił, by nas oczyszczał, by nam pokazywał na rzeczy, które nie były święte, które nie były takie właśnie na wzór Pana Jezusa. I już na zakończenie, tak w odniesieniu do tego właśnie, no, tych słów, które czytaliśmy z listu do Koryntian, z 1 Koryntian 11, że niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. To jak mamy to robić? Jak mamy sami siebie doświadczać? Jak mamy sami siebie badać? Jak mamy sami siebie osądzać? Skoro jesteśmy do tego wezwani, to jak to robić? Okej, to już pierwsze, to już powiedziałam, że przez Słowo Boże. Powiem Wam, na przykład list do Kolosan 3 rozdział. Tam jest właśnie coś takiego, co apostoł Paweł kieruje do Kościoła i podaje im różne dziedziny życia. Różne dziedziny życia, które mają weryfikować, mają sprawdzać. Nie będziemy tego czytać, bo to jest cały rozdział. Dosłownie. Cały rozdział, gdzie sprawdzamy nasze serce, gdzie sprawdzamy, czy nosimy szatę właśnie tą miłości, szatę pokory i tak dalej. Jak się odnosimy do swojego współmałżonka, do rodziny, jak w pracy. Wszystkie dziedziny życia możemy weryfikować, czytając te wersety. To jest Kolosan rozdział 3, aż do 6 wersetu w 4 rozdziale. To jest po prostu taki sprawdzian, taki test, gdzie czytamy i każdą dziedzinę życia możemy sobie sprawdzić u siebie. Jesteśmy wezwani do naśladowania Boga, więc po prostu patrzymy na Niego i patrzymy na Jezusa. Czy moje życie, i patrzymy na dzisiejszy dzień i jakby przypominamy sobie dzisiejszy dzień. Czy w tej sytuacji, czy w tych okolicznościach, czy w tej rozmowie, czy w tej decyzji, którą podjęliśmy. Patrzymy, jakby sprawdzamy ten dzień i porównujemy do Jezusa. I teraz nasze sumienie, teraz nam coś tam gdzieś, coś dzwoni. Tak? To nie było tak, to nie było tak. I możemy wtedy, i wtedy od razu prosimy Boga o wybaczenie. Bardzo mi się podobało to, co Keith powiedział o Bożym smutku. Żebyśmy pozwolili, żeby Boży smutek ogarnął nasze życie, ogarnął nasze serce. Dlatego, że ja zobaczyłam po sobie, że im bardziej pozwolę na to, pozwolę sobie, żeby ten Boży smutek nade mną pracował, a nie tak, że szybko, dobra, już się szybko rozprawiam. Im bardziej sobie pozwolę, tym bardziej się pilnuję następnym razem. Jakoś to tak działa, że to jest po prostu, im bardziej się przejmie moja dusza niegodziwością, której się dopuściłam, tym bardziej tej niegodziwości chcę później unikać. Tym bardziej czuję, jak to Boga zasmuca, tym bardziej czuję, jak to nie, właśnie te, widzę te złe owoce i przyglądam się i widzę tą ohydę i widzę tą niegodziwość, tym bardziej później
mam się na baczności, żeby tego grzechu unikać. Więc to jest dobre, żeby pozwolić temu Bożemu smutkowi pracować w naszych sercach. No i na koniec tylko właśnie jeszcze zakończę tym wersetem, który też dla mnie jest zawsze taki otrzeźwiający. 2 Koryntian 5:15. Pan Jezus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. I ja sobie zadaję pytanie, czy ja żyłam dzisiaj dla siebie, czy ja żyłam dzisiaj dla Niego? Bo On umarł, to jest odniesienie do Jego śmierci, właśnie po to, żebyśmy nie żyli dla siebie. Więc ja, to jest takie zawsze sprawdzian takiego egocentryzmu. Czy ja żyję właśnie skupiając się na sobie, żeby dla siebie, żeby dla mnie, czy żyję dla Niego. I zawsze mnie to jakoś tak właśnie też otrzeźwia i konfrontuje i przywodzi do oczyszczenia właśnie tych różnych miejsc, gdzie że to było dla mnie, to było ze względu na mnie, to było egocentryczne, to było egoistyczne i jest to takie słowo zawsze też dla mnie po prostu, które mnie ku upamiętaniu prowadzi. Może znajdziecie jeszcze wasze inne sposoby, pewnie jest ich więcej, ja tutaj tak daję kilka takich ogólnych wskazówek na początek, ale możemy się tym dzielić, słuchajcie, możemy później sobie pomagać i wiesz, ja jeszcze znalazłam taki sposób, na mnie to działa na przykład i pomagać sobie nawzajem w tym, żebyśmy podążali za Panem w naśladowaniu naszego Ojca. Amen.
Tak właśnie myślałam zaraz po spotkaniu środowym, że tego typu nauczania będą coraz częściej. Ale też myślałam, że takie nauczania, słuchajcie, były. Przypomnijmy sobie średniowiecze. Jak się biczowali, jak grzesznik. Gdzie jest ta różnica? Standardy Pan Jezus nam podniósł. Nie to, co robisz, ale to, co myślisz. Ale jakie są motywy twojego serca? Nawet nie co ludzie widzą, ale co w ukryciu Bóg, który widzi, odpłaci tobie. Słuchajcie, standardy są bardzo, bardzo, bardzo wysokie dla nas. Ale On o tym wiedział. Powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. I tu jest ta łaska. Nie łaska, po to mogę grzeszyć, a On mi tak i tak wszystko wybaczy, to co tam. Ale kiedy właśnie chcemy, idziemy. Sekretem tego jest miłość. On nas kocha, kiedy grzeszymy, kiedy nie. A karci nas, wychowuje, dlatego, że nas kocha. I kiedy nasze serce naprawdę będzie płonęło miłością do Niego, to nie jest trudne być posłuszne. Jeżeli kogoś kochamy, to nie jest trudne robić to, co jest dobre dla tej osoby. Jeżeli kochamy mężczyznę, kobietę, dzieci, mamę i trzeba coś zrobić dla tej osoby, to nie jest straszne trudne. To nie jest wielkie poświęcenie. Może tak, to wiele od nas wymaga, ale i kiedy naprawdę nasze serce jest rozpalone taką pasją dla Niego, to nie jest wielkie poświęcenie, aby nie robić pewnych rzeczy. Myślę, że coraz więcej będziemy słyszeć tego nauczania w Kościele. Przychodzą czasy, gdzie coraz ostrzej będzie przebiegała linia podziału. I to jest dla nas łaska.